Rozdział szósty. Czas upływał. Kilka tysięcy funtów wyznaczono na wykrycie mordercy. Odczuwano bowiem śmierć Danversa jako niebezpieczeństwo grożące porządkowi publicznemu i czyniono wielkie wysiłki, by ująć niecnego sprawcę. Atoli Hyde znikł tak, jakby nigdy nie istniał. Z przeszłości jego ujawniono jednak wiele szczegółów i to stawiających go w okropnym świetle. Wywiedziano się o jego bezlitosnym okrucieństwie, o jego złajdaczonym sposobie życia, o zadawaniu się z najbardziej pogardygodnymi żywiołami. Ale nie było ani śladu wskazującego, gdzie się obecnie znajduje. Od chwili, gdy tuż po dokonaniu mordu o świcie opuścił dom w Soho, jakby znikł z powierzchni ziemi. Czas upływał, a Utterson uspokajał się zwolna i podejrzenia jego w stosunku do Henryka Jekylla rozwiewały się. Odkąd bowiem ustał fatalny wpływ, który widocznie Hyde wywierał na doktora Jekylla, rozpoczął tęże jakby nowe życie. Ustało odosobnienie, w którym dotychczas pozostawał, nawiązał z powrotem stosunki ze swymi przyjaciółmi, stał się znowu towarzyszem ich wzajemnych przyjęć biesiadnych. Pracował wiele, bywał często na świeżym powietrzu i czuł się bardzo dobrze. Twarz jego stała się pogodniejsza, jaśniało z niej przeświadczenie, że jest znowu pożytecznym członkiem społeczeństwa. Przeżył tak spokojnie przeszło 2 miesiące. Dnia 8 stycznia był u niego Utterson na kolacji. Zebrało się niewielkie grono przyjaciół. Między nimi był również i doktor Lanyon. Gdy Utterson 12 i 14 stycznia chciał odwiedzić Jekylla, zastał drzwi zamknięte. Paweł oświadczył mu, że pan doktor nikogo nie przyjmuje. 15 stycznia znowu został odprawiony z niczym. W ostatnich 2 miesiącach niemal codziennie widywał się ze swym przyjacielem, więc odczuwał ten nawrót do samotności, zasklepienie się Jekylla w 4 ścianach mieszkania jako recydywę melancholii. Następnego dnia udał się w odwiedziny do doktora Lanyona. Przeraził się widocznymi zmianami, które zaszły w wyglądzie lekarza. W twarzy jego ostro rysowały się znaki zbliżającej się śmierci. Kwitnąca do niedawna twarz była wybladła i wychudła. Lekarz w ciągu tygodnia postarzał się o 15 lat, ale nie tylko te znamiona fizycznego marazmu zaniepokoiły adwokata. Jeszcze bardziej w oczy rzucała się zmiana duchowego ustroju lekarza, przygnębienie, ba, nawet przerażenie. Nie można było przyjąć, by lekarz uczuwał lęk przed śmiercią, a jednak Utterson temu uczuciu przypisywał wszystko. Myślał sobie, jako lekarz zna Lanyon swój stan, wie, że dni jego są policzone, a ta świadomość jest ponad jego siły. Gdy Utterson począł mówić o kiepskim wyglądzie swego przyjaciela, Lanyon oświadczył mu z całą stanowczością i z głębokim przekonaniem, że uważa swój stan za beznadziejny. Miałem atak, po którym już więcej nie wydobrzeję. Chodzi jeszcze tylko o tygodnie. Tak, tak, życie było piękne i dobre. Żyłem chętnie, możesz mi wierzyć. Żyłem chętnie, bez wszelkiego mędrkowania. Jekyll jest także chory, zauważył Utterson. Czy widziałeś go? Twarz Lanyona skrzywił grymas. Drżącą ręką zrobił ruch zaprzeczenia. Nie chcę doktora Jekylla więcej widzieć, ani o nim słyszeć, rzekł głośno. Zerwałem z tym człowiekiem. Proszę cię, zaoszczędź mi wszelkiego przypominania osoby, która dla mnie już nie istnieje. Pst, pst, szepnął Utterson i po dłuższej pauzie zapytał. Czy nie mógłbym czego tu zrobić? Jesteśmy 3 starzy przyjaciele. W tym życiu nie pozyskamy nowych. To niemożliwe, odpowiedział Lanyon. Zapytaj go sam. Ale nie przyjmuje mnie, gdy chcę go odwiedzić, rzekł adwokat. To mnie nie dziwi. Mój Uttersonie, kiedy ja umrę, dowiesz się może o wszystkim i będziesz mógł ocenić słuszność i niesłuszność naszego postępowania. Teraz nic więcej powiedzieć ci nie mogę. A jeśli możesz teraz pogawędzić ze mną o innych rzeczach, proszę zostań. Jeżeli natomiast nie chcesz ominąć tego przeklętego tematu, wówczas idź sobie, proszę. Nie mogę bowiem znieść o tym rozmowy. Gdy Utterson wrócił do domu, usiadł i napisał do Jekylla. Żalił się na niedopuszczenie go do domu Jekylla, i dowiadywał się o przyczyny pożałowania godnego zerwania z Lenionem. Następnego dnia otrzymał Utterson w odpowiedzi obszerny list, napisany przeważnie patetycznym stylem. Miejscami sens wywodów Jekylla był zupełnie ciemny. Spór z Lenionem, pisał Jekyll, nie da się załagodzić. Nie czynię naszemu staremu przyjacielowi żadnych wyrzutów, ale podzielam jego zdanie, że nie możemy się więcej zejść. Zamierzam odtąd pędzić życie w zupełnym odosobnieniu. Nie dziw się i nie wątp po mojej przyjaźni, choćby mój dom często przed tobą był zamknięty. Muszę sam pójść drogą cierpienia i pokuty. Sam na siebie karę nałożyłem. Nie mogę ci wszystkiego opisać. Jestem największym grzesznikiem między żyjącymi. Największa czeka mnie pokuta. Nie byłbym uwierzył, że na ziemi może istnieć tak wielkie cierpienie i tak wielki lęk. Jedno tylko możesz uczynić, Attersonie, by ulżyć mojemu losowi. Uszanować moje milczenie. Utterson osłupiał. Niesamowity wpływ Hyde'a ustał po zniknięciu mordercy. Doktor Jekyll wrócił do swych prac i przyjaciół. Jeszcze przed tygodniem wszystko wskazywało, że uspokoił się znacznie i rozpoczyna normalny żywot. I oto teraz, nagle, wniwecz się obraca cała treść jego życia. Zatraca się doszczętnie spokój jego duchowy, zrywają się wszelkie węzły łączące go z przyjaciółmi. Taka wielka i niespodziewana zmiana jest chyba przejawem obłąkania, a jednak gdy Utterson zastanawiał się nad zachowaniem i słowami Lenyona, dochodził do przeświadczenia, że istnieje ponadto jakaś niedopowiedziana, głębsza przyczyna, jakaś tajemnica, której Utterson nie zdołał odkryć. W tydzień potem dr Lenyon położył się do łóżka, a w 2 tygodnie potem nie żył. Wieczorem po pogrzebie zamknął się Utterson w swym gabinecie. Siedział przy biurku przy mętnym świetle świecy i miał przed sobą kopertę własnoręcznie zaadresowaną i zapieczętowaną przez zmarłego przyjaciela. Na kopercie widniał napis: do rąk własnych I.G. Attersona. Gdyby zmarł przedwcześnie, zniszczyć i nie otwierać. Utterson trzymał kopertę w ręce i bał się ją otworzyć. Pochowałem dziś, pomyślał, jednego przyjaciela. Może po otworzeniu tej koperty stracę drugiego. Przemógł się wreszcie i rozpieczętował kopertę. Wewnątrz znajdowała się druga koperta, również zapieczętowana i zaopatrzona w słowa: otworzyć dopiero po śmierci lub zniknięciu doktora Henryka Jekylla. Utterson nie wierzył swym oczom. Tak, wyraźnie było napisane: po zniknięciu. Tak samo jak w testamencie. Ale w testamencie słowa te powstały pod nieszczęsnym wpływem owego Hyde'a. Tam miały one jasny i straszny cel. Ale cóż to oznacza, że Lenyon tak pisze? Utterson uczuwał nieposkromioną ochotę nieliczenia się z zakazem, otwarcia natychmiast koperty i ujawnienia od razu wszystkich tajemnic. Lecz uczciwość zawodowa przemogła. Wierność wobec zmarłego przyjaciela stanowiła wiążące zobowiązanie. Toteż Utterson schował kopertę w głębi swej kasy. Od tego dnia Utterson nie tęsknił więcej ze zbytnią namiętnością za towarzystwem żyjącego jeszcze przyjaciela. Był dlań nadal przyjaźnie usposobiony, ale myślał o nim z lękiem i niepokojem. Oczywiście odwiedzał go, ale z pewną ulgą przyjmował, gdy go Paweł odprawiał z niczym, gdy go nie wpuszczano do pokoju dobrowolnego i niewytłumaczalnego samotnika. Zresztą Paweł nie miał do zakomunikowania żadnych radosnych i przyjemnych wiadomości. Doktor Jekyll zamykał się teraz przeważnie w gabinecie nad laboratorium, gdzie nawet często sypiał. Był przygnębiony, cichy, nie czytał niczego. Widocznie serce jego gniotła ciężka jakaś troska. Utterson przyzwyczaił się zresztą do tych relacji Pawła i coraz rzadziej przychodził.